Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy, zastanawiamy się nad tym, czy można oswoić przemijanie, jak tego dokonać. Gabriel García Márquez napisał kiedyś, że starość to nic innego, jak tylko taki szczery pakt z samotnością. Na ile często się zdarza, że te słowa stają się prawdą? Mówiliście o swoich przykładach bardzo pięknych, kiedy te etapy, kolejne etapy dają jeszcze taką większą głębię w małżeństwie, jest jeszcze bliżej. Pięknie jest, kiedy są ludzie dookoła, bliscy ludzie. Czasami jedno z małżonków odchodzi, ale pozostają gdzieś ci inni. Natomiast no, bywają sytuacje, i to nierzadkie wcale, że zostaje tylko samotność.
Czy co ja wtedy? Mogę rozpocząć? Bo wymieniłaś nazwisko Márqueza, to jest pisarz mojego życia i dlatego ja muszę rozpocząć. Jego książka 100 lat samotności, z której pochodzi ten cytat, to jest książka najważniejsza w moim życiu. Nie tylko dlatego, że rzeczywiście się nią zachwycałem, ale również dlatego, że dzięki literaturze iberoamerykańskiej poznałem Marylę, albo inaczej, ona zaakceptowała mnie jako kandydata na męża. Ale wracając do samotności, rzeczywiście taka refleksja ostatnio, żeśmy o tym z Maryną rozmawiali, że nam jest fantastycznie razem dobrze, że no będziemy aż do śmierci, bo sobie to przysięgaliśmy, ale też musimy mieć tą chwilę refleksji, że może się, a nawet na pewno się zdarzy tak, że jedno z nas zostanie samo, więc myślę sobie, że my też powinniśmy już teraz pracować na ten etap.
Nie straszyć się,
a taka dodatkowa, zupełnie anegdotyczna refleksja. Dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu, jak była poprzednia audycja, Maryla wyjeżdżała opiekować się wnukami i ja odprowadzałem Marylę na dworzec. Wyobraźcie sobie, że po raz pierwszy od 20 lat żonę wsadzałem do pociągu, sama jechała kawał drogi do Poznania, a ja sam zostałem w domu.
Zupełnie, dobrze, że miałeś nazwę.
Zupełnie niesamowite uczucie, dorosły człowiek, który wszystko już wie, nagle został bez żony. Więc myślę sobie, że do tej samotności trzeba się po prostu przygotować, niezależnie od tego, jak nam teraz jest dobrze, jakim jesteśmy w stanie, zwłaszcza teraz, jak nam jest tak dobrze i po prostu na to nie zwracamy uwagi.
Jak to z tą samotnością bywa?
Chyba też się zgadzam z tym, że to jest kolejny etap, który i wynika z tego, jakie były wcześniejsze, ale też wymaga przygotowania, że jeśli nas zaskoczy, to możemy jakby potrzebować czasu, żeby się w tym znaleźć. A jeszcze sobie myślę, że często ta samotność ma takie pejoratywne znaczenie, że to zależy też od tego, jak o tym myślimy, że może być jakimś takim czasem pustki, samotności, czegoś takiego bardzo nieakceptowanego, ale w tym, co tu wybrzmiewa, w tym procesie życia jest nieunikniona i ja myślę, że dobra samotność jest wartością, tylko my się boimy chyba bardziej pustki, bardziej takiego opuszczenia niż samotności, bo też będziemy odchodzić osobno i sobie myślę, że też się do tego też potrzebujemy z tym oswoić, przygotować. Każdy już później z nas stanie sam w tym miejscu i sam będzie zdawał egzamin ze swojego życia, więc to jakoś chyba bym to rozgraniczała, tą samotność w takim złym tego słowa znaczenia, pustki czy opuszczenia, od takiej samotności, która jest nieunikniona i jakby szansą.
Jest gdzieś starość czy starzenie się naznaczone samotnością, bo teraz no, wystarczy tylko pomyśleć, prawda? Tak wiele się mówi ostatnimi laty o seniorach, cała ta polityka senioralna i te propozycje dla seniorów. Najróżniejsze, prawda? Od kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych, duchowych i tak dalej. I to chyba jakby też z tego wynika, tak? Że jest ten czas, kiedy zostaje się samemu, ten czas pustki, tej samotności, nawet jeśli jest ten szczery pakt z samotnością, to mimo wszystko zostają te 24 godziny dnia, bądź też myśli samych ze sobą, które warto zagospodarować i chyba dobrze, że jest taka odpowiedź na ten temat.
Tak, jest coś nieuniknionego, ale jednocześnie dającego znowu jakby taką przestrzeń, gdzie można doświadczać tego swojego nowego bycia, innego bycia, w sposób też dobry, sensowny, o właśnie, sensowny, tu myślę, że też mający znaczenie, dający rozwój, a nie prowadzący do jakiegoś właśnie takiego, nie wiem, no też często tak, jakiegoś zamknięcia, jakiegoś już właśnie takiego myślenia, wszystko się skończyło, to już nie dla nas, a po co, prawda? Więc to też znowu wracamy do tego, co o tym myślimy, jak na to patrzymy, jakie stereotypy są wokół nas, jakie też przykłady, tak jak tu pani Stasia albo inna osoba, prawda? Ktoś, kto nam dał pewien wzór, albo ktoś, kto nas pociągnie, bo też często potrzebujemy kogoś takiego, kto będzie przy nas w tym momencie, kto nas zaprosi, zachęci, czy pójdzie z nami.
No i ten etap ostateczny, ostatni, nie ostateczny. Czy rzeczywiście lepiej żyjemy, mądrzej żyjemy, kiedy nie uciekamy od tematu śmierci, od tematu przemijania, kiedy to, o czym pani Beata mówiła, to myślenie uczy pokory, naznacza w jakiś sposób, daje takie wskazówki na co dzień, pomaga być może w różnych takich trudnych sytuacjach. Trochę już dzisiaj o tym mówiliśmy, ale jeszcze myślę, że warto, żeby gdzieś na koniec tego programu wybrzmiała i ta perspektywa.
To znaczy, byłoby chyba najwspanialej, no ja często o tym myślę, że byłoby wspaniale dojść w swoim życiu do takiego momentu, w którym jest to jednak też oczekiwanie. Bo oczywiście, no, wszyscy się boimy śmierci, boimy się tego przejścia. Też myślę o tym, jak to słowo egzamin z własnego życia, często o śmierci myślę też, że to też jest jakiś egzamin. No, nikt z nas nie wie, jaka ona będzie, czy będzie trudna, czy będzie wiele cierpienia. Natomiast no, ja wiem na pewno, że to, co niesamowicie dla mnie, znaczy jest źródłem takiej siły. To jest właśnie budowanie w sobie takiego oczekiwania. I to jest, myślę, już ta perspektywa jednak, która jest dostępna tylko tym, którzy wierzą w to, że ta nasza droga gdzieś prowadzi i że tak naprawdę my tutaj jesteśmy tylko na jakiś czas i że ten cel jest zupełnie gdzie indziej. Tego lęku i tak się nie pozbędziemy. W ostatnim Gościu Niedzielnym jest piękny wywiad z panią, która od 30 lat pracuje w hospicjum i ona tam mówi otwarcie też, że po pierwsze śmierć jest trudna, a po drugie, że ona sama też się jej boi, mimo że jest tak z nią oswojona, więc myślę, że możemy tylko mieć nadzieję, że jednak ktoś nas weźmie za rękę w tym momencie i przeprowadzi. Ale ja chciałabym jeszcze powiedzieć o czymś, bo boję się, że nie zdążę, a mi się wydaje, że to jest ważne. Kiedy mówimy o starości, bo oczywiście my tutaj też w pewien sposób tak, no taką bardzo pogodną wizję przedstawiamy. Starość jest bardzo różna, prawda? Czasami ta samotność jest też taką samotnością uwięzienia. No, wszyscy mamy różnych znajomych w różnym wieku i wiemy, że to czasami jest albo jakaś degrengolada umysłowa albo fizyczna i że człowiek jest no, bardzo upokorzony tą sytuacją, ale ja też często myślę o takich pięknych przykładach starości, po prostu myślę o tym, jaka jest tajemnica starzenia się i chciałabym powiedzieć o dwóch osobach, właściwie trzech w moim życiu, od których chciałabym się bardzo nauczyć tego, jak się starzeć. Jedna to jest moja babcia, która była właściwie już unieruchomiona pod koniec życia i druga to jest ojciec Leon Knabit, który jest po prostu fenomenem, jeśli chodzi o sposób starzenia się. I jeszcze miałam takie dwie 90-letnie ciocie. I jedną rzeczą, która łączy te wszystkie osoby, jest niesamowite, nieustające, mimo wieku, zainteresowanie innymi osobami. Ta moja, oczywiście z tych osób tylko ojciec Leon żyje już, ale to jest to, co nieraz o tym myślałam, że to była chyba ich zagadka, ich pogody ducha, takiej do końca, bo różne jest to cierpienie fizyczne ojca, ale ona widziałam ostatnio, jest już bardzo przygięty i jednak widać, że to nie, no nie ma cudów. Natomiast ten radar nastawiony na innych, ta jakaś taka niesamowita ciekawość do końca drugiego człowieka, mi się wydaje, że to jest ta wielka tajemnica, poza innymi duchowymi, prawda, jakąś tam siłą i mocą, ale jednak to, że gdzieś cały czas jakieś drzwi są otwarte właśnie na innego człowieka, to jest fantastyczne.
To jest też sztuka dostrzegać takie osoby wokół, tak? Bo umówmy się, ich nie brakuje. Tylko też kwestia tego, żeby właśnie z takim radarem ich szukać, prawda? Na kogo się zapatrzeć, kogo, z kogo brać przykład.
Czy uzyskaliśmy dzisiaj dwie rzeczy, które na pewno pomagają we wszystkich przejściach, bez względu na to. A dwie mi utkwiły w głowie tak szczególnie, bo tak sobie myślałem, że to strasznie proste i z drugiej strony chyba pewnie niełatwe do uzyskiwania na różnych etapach właśnie bez zmian. Po pierwsza to wdzięczność, czyli coś, co trzeba sobie ukształtować, żeby to było możliwe. A druga to otwartość na drugiego człowieka, czyli dostrzeganie tych innych ludzi, nie skupianie się na sobie. To chyba niezwykła rzecz bez względu na to, czy mówimy o zmianie, która dotyczy, nie wiem, 20, 30, czy 50, czy 90-latka. To naprawdę może być ogromna siła.
Myślę, że to rzeczywiście prowadzi do takiego odwrócenia czasem uwagi. Im bardziej jesteśmy starsi, im bardziej gdzieś mamy dolegliwości, możemy się na nich zamknąć, możemy się skupić, możemy być chorym człowiekiem, który tylko jakby jego myśli krążą wokół siebie samego i na pewno to nie sprzyja. Też mam takie osoby w otoczeniu temu, żeby jakoś dobrze przeżywać. Wręcz otoczenie jeszcze jest wciągane w takie pomaganie i próbę jakby wyrywania z tego. Natomiast to też jakoś jest mi bliskie i myślę, że to jest taka metoda na to, żeby widzieć świat szerzej i interesować się, nie wiem, to gdzieś i empatię i jakieś nasze serce po prostu jest wciąż żywe, nie wiem, jest wciąż przy drugim człowieku, jest wciąż zainteresowane tą rzeczywistością, życia.
W takich osobach się mówi, prawda, że w takiej pomarszczonej siateczce zmarszczek twarzy są takie wciąż żywe oczy. I tak, to po prostu tego tak, się, tak. Tego żaden wiek po prostu nie przykryje.
Takie jeszcze jedno wspomnienie nasze wspólne w czasie ostatniego remontu małżeńskiego. Jesienią tego roku witaliśmy się zaprzyjaźnionym księdzem Mateuszem i na jego pytanie, co tam u państwa słychać, ja odpowiedziałem: przeżywamy szczęśliwą starość. Ksiądz Mateusz tak się żachnął i to zrobił tak w sposób naturalny i oczywisty: jaka starość? Państwo? I to takie, myślę, fajne było, takie dostrzeganie, a my naprawdę przeżywamy szczęśliwą starość.
Ale też jesteśmy aktywni z wyboru. Naprawdę aktywni z wyboru. Wszystko to, co Jadzia powiedziała i to, co wcześniej mówiliście, drodzy, to naprawdę mieści się w tym. Jak mam wokół siebie człowieka drugiego i jego sprawy, jego troski, ale też jego radości, umiem to cieszyć się tym, że ktoś mnie obdarzył takim zaufaniem, albo ja zauważam i chcę, żeby się ze mną podzielił, bo wiem, że to dla niego jest recepta, jest lekarstwo, to jest piękne, to jest jedyne, co możemy zrobić jeszcze.
Tak, ale to jeszcze ja bym dodała do tego, ty Jurku mówiłeś o wdzięczności, takim podsumowaniu, ale myślę, że wysiłek i świadomość to jest też to, tak, bez czego się po prostu nie da, bo to, o czym mówisz, Marylko, że macie piękną i szczęśliwą starość, to ci, którzy was już znają i słuchają z różnych programów, to jest po prostu całe życie pracy. Na różnych etapach, także małżeńskiej, prawda? I to teraz po prostu owocuje.
Czyli nic nie przychodzi samo, to tak jak mówimy, jakby wciąż się przygotowujemy.
Nawet jeśli jesteście wierzącymi osobami, tak, mocno, to po prostu jako łaska z nieba nie spadło i samo się nie zrobiło, prawda? Tak. Pomoc przyszła, ale ten impuls też gdzieś musiał wyjść od was. Jadziu, proszę cię o refleksję przygotowaną, zakreśloną.
Tak, moja refleksja nie jest moją refleksją, ale refleksją ludzi w podeszłym wieku i znalazłam ją jako takie puentę właściwie i tego, o czym tu mówiliśmy. Wybiorę niektóre. Nazwane jest jako modlitwa ludzi w podeszłym wieku. Panie, ty wiesz najlepiej, jak trudno jest mi pogodzić się z faktem, że z dnia na dzień się starzeję. Wiem, że nie jestem święty, nie chcę też uchodzić za starego zrzędę. Daj mi zdolność odkrywania dobrego, gdzie może nikt nigdy tego nie oczekiwał, i zdolność odkrywania tych zalet w innych osobach. Daj mi łaskę mówienia o tym. Moja moja twarz pokryła się zmarszczkami, włosy posiwiały, nie chcę się skarżyć. Daj memu sercu siłę, bym przyjmował życie tak, jak ty tego chcesz. Nie w poczuciu ograniczenia i żalu, nie w nastroju wieczoru i nie jako odchodzący, ale wdzięczny i gotowy na wszystko, do czego mnie, Panie, jeszcze powołasz. Dlatego proszę, daj memu sercu wielką siłę.
I z tym Państwa zostawiamy i młodych, i dojrzałych, i tych w podeszłym wieku na różnych etapach życia. Wszystko przed nami, albo tak czy inaczej będzie naszym udziałem. Bardzo dziękuję.
Oby jak najdłużej.
Oby jak najdłużej. Dziękuję Państwu za tą rozmowę w studiu Radia Doksa. Dziś moimi Państwa gośćmi byli Jadwiga Juros, psycholog ze Ośrodka Pomocy Edukacji Psychologicznej Intra w Opolu. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Maryla i Staszek Kukułowie. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Beata Maliszkiewicz. Dziękuję. Pani Marzena i Jurek Mikowie.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ja tylko przypomnę, będzie na naszej stronie doksa.fm w zakładce audycje z rodziną mi do twarzy możliwość odsłuchania tej dzisiejszej audycji. Natomiast szybciutko zaproszę za tydzień, 22 lutego. Temat praca i dom, czyli ile pracy, ile rodziny, jak to wszystko pogodzić, jak balansować i no, posłuchamy, jakie nasi goście będą mieli doświadczenia. Dzisiaj już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doksa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.